Program pierwszy Polskiego Radia z Warszawy jest 11 minut po godzinie 20. Rozpoczynamy Wieczór Odkryw.
Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Krzysztof Michalski, witam Państwa i na początku krótka informacja. Wieczory Odkrywców do końca lipca będą emitowane w cyklu Nauka dla Gospodarki. Będziemy rozmawiać z naukowcami, którzy otrzymali środki na prowadzenie badań z europejskich funduszy strukturalnych. Jednym z takich programów realizowanych dzięki tym środkom jest program Welcome. I właśnie w tym tygodniu Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła ostatnią już edycję tego programu. Za chwilę rozmowa z prezesem fundacji, profesorem Maciejem Żyliczem, o powrotach polskich uczonych. A za kilkanaście minut moim gościem będzie jeden z laureatów programu, profesor Sebastian Maćkowski, który wrócił do Polski po kilkuletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pracuje nad hybrydowymi bateriami słonecznymi, w których wykorzystuje bakterie, rośliny i nanotechnologie. O tym, co udało mu się zrobić, za mniej więcej 10 minut, a już za chwilę rozmowa o tym, kogo z wybitnych badaczy udało się zachęcić do przyjazdu do naszego kraju.
Jedynka. Polskie Radio.
Pan profesor Maciej Żylicz, prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Panie profesorze, proszę powiedzieć, jaki był cel programu Welcome? Kogo państwo chcieli przywitać?
Myśmy chcieli znaleźć osoby, które uzyskały samodzielność naukową za granicą. Samodzielność zresztą rozumiano w różny sposób, bo w każdym kraju inaczej.
Tak, inne są kryteria.
Inne są kryteria. I które by chciały przyjechać do Polski i na 5 lat być w Polsce i prowadzić badania naukowe. To były nasze cele. Więc najlepsze osoby, które są w stanie przyjechać do Polski i prowadzić badania naukowe, niezależnie od tego, jakie mają paszporty, jakie mają narodowość.
Czyli to nie musieli być ludzie prowadzący badania, na przykład Polacy, którzy byli od wielu, wielu lat, bo są takie przypadki, że nawet 40 lat ktoś prowadził badania, oczywiście, prawda, i wraca.
To jest jedno, a potem nie było żadnego kryterium wieku. To mogły być osoby młode, mogły być osoby starsze. A więc jednym kryterium była jakość oraz chęć przez 5 lat pracy naukowej w Polsce, co było tym ostatnią sytuacją dość dużym ograniczeniem, ponieważ część osób chciałaby tylko na chwilę przyjechać do Polski i ciągle jeździć w drugą stronę. Mieliśmy takie zarządzenie, w którym minimum 10 miesięcy ta osoba musiała przebywać w Polsce i prowadzić badania naukowe. Dlaczego? Dlatego, że miała prowadzić doktoraty, miała prowadzić badania naukowe razem z postdokami, a więc stale powinna być w kontakcie z tymi ludźmi.
No tak, ja rozumiem, że chodziło także o przeniesienie pewnych wzorców prowadzenia badań, organizacji badań, prawda?
Tak, to jest ten cel ogólny. Ja myślę, że w Polsce będziemy dobrze postrzegani też i na zewnątrz, pod warunkiem, że przyjmiemy pewne wzorce, które już działają w innych krajach. I to był, nazwijmy to, taki cel ukryty tego programu.
No tak, tego wymaga, powiedziałbym, reforma w ogóle, czy nauka w Polsce. A proszę powiedzieć, ilu wybitnych badaczy udało się państwu przyciągnąć do Polski? Bo jak wiemy, to nie było łatwo, prawda?
To nie było łatwe. To było, w sumie podjęliśmy decyzję dla 11 kandydatów. To jest mniej więcej 10-krotnie więcej osób aplikowało, a więc procent sukcesu.
Przebierali państwo, tak, rozumiem.
Tak, 10% sukcesu i procedura była konkursowa, była bardzo rozbudowana, oprócz normalnych recenzji, które w większości, właściwie wszystkie były robione za granicą. To oprócz tego mieliśmy międzynarodowy jury, w którym czterech dyrektorów Maxa Plancka zasiadało, którzy nam właśnie bardzo pomagali w wyborze najlepszych kandydatów. Także nie tylko recenzenci byli za granicą, ale gro osób w tym jury było tak samo za granicą.
Panie profesorze, jak rozumiem, takim magnesem miały być środki, możliwość zatrudnienia młodych polskich badaczy. Ile państwo wydali w sumie w ramach tego projektu?
Taka osoba dostaje grant rzędu od 5 do 7 milionów złotych, więc to trzeba pomnożyć razy do 11 osób. To jest mniej więcej tyle, ile wydaliśmy na ten program. Każda z tych osób zatrudnia minimum 6 osób, a czasami zatrudnia dużo więcej osób. osób z tego miasta. Że...
Czyli zarówno ludzi z tytułami doktora, jak i doktorantów, jak i studentów.
Także każdy z tych liderów zatrudnia średnio więcej niż 10 osób, także można powiedzieć, że setki osób zyskało na tym.
11 wybitnych naukowców przyjechało do Polski, a co będą robić? Co to są za projekty? Z jakich dziedzin? Czy rzeczywiście, no pan sam jest światowej sławy badaczem, specjalistą od białek opiekuńczych, przypomnijmy, laureatem także Polskiego Nobla, czyli Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Czym się będą zajmowali ci naukowcy ściągnięci do Polski?
Jedynym ograniczeniem to był zakres bioinfotechno. To było ograniczenie, które zostało narzucone przez pieniądze strukturalne, bo pieniądze strukturalne finansowały tego rodzaju przedsięwzięcie, ale mamy tam fizyków, teoretyków, mamy matematyka, informatyka, który zajmuje się kryptografią, mamy medyka, który zajmuje się nadciśnieniem, tak. mamy osobę, która zajmuje się biologią komórki i mitochondriami, także praktycznie całe spektrum zakresu bioinfotechniki.
Komórkami macierzystymi.
Są tak samo inżynierowie, które zajmują się, chemicy, inżynierowie, które zajmują się modyfikowaniem powierzchni metali i badaniem oddziaływania związków organicznych z powierzchniami metalu. Także to są wszystko fascynujące projekty, które naprawdę są konkurencyjne i naprawdę są innowatorskie.
Panie profesorze, a proszę powiedzieć, no bo program Welcome kończy się, to już ostatnia, czwarta edycja, no udało się ściągnąć 11 wybitnych badaczy, ale co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście wybitnym uczonym z czołowych uniwersytetów świata opłacało się do Polski przyjeżdżać? Czy ma pan jakiś pomysł?
Myśmy zadali takie pytanie naszym recenzentom z zagranicy. Jakie warunki musiały być spełnione, żeby można było przyjechać do Polski? Bo warunki finansowe są porównywalne. Te osoby wróciły do Polski i zachowały swoje pensje takie, które miały za granicą. Także to nie chodzi o warunki.
Że finansowo nie tracą.
Finansowo nie tracą. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, w jaki sposób traktuje się polską naukę. Każdy z naszych zagranicznych gości mówi... Ja chciałbym móc wpisać to do swojego CV i się tym chwalić, a tego na razie o polskiej nauce nie można powiedzieć. To jest zdanie naszych respondentów zagranicznych.
Co musi się stać w polskiej nauce, żeby można było to wpisywać do CV i się tym chwalić?
Musimy promować rzeczywiste osiągnięcia naukowe. Na przykład Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej co roku zaprasza laureatów Nagrody Nobla przy różnych okazjach naszych. To jest mniej więcej element też promocji polskiej nauki. Każdy z tych laureatów Nagrody Nobla przychodzi do poszczególnych instytutów, tych przez nas wybieranych jako najlepszych, i wyjeżdża i mówi, wy rzeczywiście pracujecie naukowo.
Rzeczywiście robicie dobrą naukę. Panie profesorze, i teraz chciałem pana zapytać, bo pan również przez wiele lat był w Stanach Zjednoczonych, tam prowadził badania. Proszę powiedzieć, jak dużo się musi zmienić w organizacji nauki w Polsce, ale także być może w mentalności samych uczonych, żebyśmy osiągnęli sukces, żebyśmy osiągali sukces, no właśnie światowy w polskich badaniach, wynikach polskich uczonych?
Ja myślę, że musi się zmienić mentalność. I to jest jedna z rzeczy, na którą i fundacja pracuje, i ministerstwo pracuje. Proszę zauważyć, że pewne elementy w systemie amerykańskim to nie są elementy skodyfikowane. Tam nie ma ustawy, która mówi, że na przykład nie można zostać profesorem w miejscu, gdzie się zrobiło doktorat. Tego nie ma na piśmie, a mimo to... To jest
taki zwyczaj. Chociaż są kraje, w których jest taki zapis, prawda?
Tak. Więc my musimy zmienić zupełnie naszą mentalność. To nie, tak samo, jeżeli chodzi o zatrudnienie osób z rodziny, coś w tym rodzaju. Nie ma zapisów, a mimo to jest dobra praktyka. I właśnie nad tą dobrą praktyką musimy pracować u nas w Polsce.
Panie profesorze, za chwilę odwiedzi nas jeden z laureatów programu Welcome. Czego można życzyć tym, którzy się zdecydowali, żeby wrócić do Polski, żeby zostali, a może nie?
Ja oczywiście życzę, żeby zostali, ale ja myślę, że ja wiele lat temu wróciłem do Polski i zastanawiałem się przez długi czas, dlaczego to zrobiłem.
I mogę
dzisiaj powiedzieć, dlatego że miałem dostęp w Polsce do świetnych młodych ludzi, z którymi mogę później współpracować. I tego właśnie życzę w programie Welcome, tym, którzy wygrali program Welcome.
Pan profesor Maciej Żylicz, prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a jeszcze dziś w Wieczorze Odkrywców rozmowa z profesorem Sebastianem Maćkowskim, który po latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech wrócił do Polski i prowadzi badania nad hybrydowymi ogniwami słonecznymi, a więc próbuje wykorzystać bakterie i nanotechnologię do stworzenia baterii słonecznej nowej generacji. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Słuchają państwo Wieczoru Odkrywców, a porozmawiamy dzisiaj o tym, czy można wykorzystać przyrodę i najnowsze technologie, a dokładniej nanotechnologię do stworzenia efektywnej baterii słonecznej nowej generacji. Gościem Wieczoru Odkrywców jest dziś pan profesor Sebastian Maćkowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zanim porozmawiamy o pana projekcie, to bardzo ciekawy projekt, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pana karierze, bo został pan laureatem programu Welcome. To jest program dla wybitnych naukowców powracających z zagranicy. No ale właśnie, zanim pan wyjechał, ukończył pan studia w Polsce, fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, z tego co pamiętam. Dlaczego zdecydował się pan na fizykę? Z tego co wiem, w pana pokoleniu nauki ścisłe nie były zbyt popularne.
To była kwestia przypadku w dużej mierze. Akurat gdy kończyłem liceum ogólnokształcące, to istniał taki trend, że ludzie byli przyjmowani na studia bez egzaminów, na geologię i na fizykę.
Aha, nie chciało się panu zdawać egzaminów?
Nie. I jednocześnie profesor Andrzej Henel tworzył międzywydziałowe, indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze. Ja sobie pomyślałem, że można spróbować zdać egzamin. Egzaminu nie zdałem wystarczająco dobrze, żeby zostać przyjętym na MISMAP, czego potem już nie żałowałem, a dziekanat Wydziału Fizyki znajdował się po przeciwległej stronie korytarza. Tak. Więc przeniosłem dokumenty z dziekanatu MISMAP do dziekanatu Wydziału Fizyki i tak zostało.
I tak zaczęła się fizyka. No ale właśnie, w którym roku pan ukończył fizykę?
Ukończyłem fizykę w 97 roku.
I co, później studia doktorskie podjął pan nie na uniwersytecie, tylko w placówce Polskiej Akademii Nauk, tak? W Instytucie Fizyki.
Tak. Czasie...
Czym się pan tam zajmował?
W czasie robienia pracy magisterskiej pracowaliśmy na strukturach kwantowych wytworzonych w laboratorium kierowanym przez profesora Jacka Kosuta w Instytucie Fizyki.
Czyli obecnie dyrektora Instytutu
obecnie
Fizyki.
Obecnie dyrektora Instytutu, pan? Drugą kadencję. I to mnie bardzo zainteresowało. Taki dostęp do technologii i możliwość inżynierii w nanoskali. I jeden z pracowników zespołu profesora Jacka Kusta zaproponował mi temat wytwarzania i charakteryzacji kropek kwantowych, czyli takich bardzo małych obiektów o rozmiarach rzędu nanometrów wytworzonych z
półprzewodnika. Powiedzmy nano, przedrostek oznacza miliardową część czegoś,
metra.
Czyli to już bardzo, bardzo, czyli nanometry to jest miliardowa część metra. Tak.
I ten pomysł mi się bardzo spodobał. Poza tym instytuty Polskiej Akademii Nauk mają tę przewagę nad uniwersytetami, że doktorant poświęca się praktycznie w 100% pracy naukowej.
No tak, a nie dydaktyce.
Nie ma dydaktyki, w związku z tym po prostu cały czas się siedziało w laboratorium. I to był argument, który z dzisiejszej perspektywy przynajmniej wydaje mi się decydujący poza tematyką.
I udało się coś z tą kropką kwantową?
Wytworzyliśmy te kropki kwantowe.
Wytworzył pan, tak?
Tak. Zajęło nam to chwilę. Jeszcze wówczas był to okres, kiedy dostęp do takich technik charakteryzacji strukturalnej typu mikroskopia elektronowa czy mikroskopia skaningowa był bardzo ograniczony. I zajęło nam to parę lat, zanim udało się udowodnić namacalnie, że te kropki rzeczywiście tam się tworzą.
Panie profesorze, ale to proszę powiedzieć, bo myślę, że słuchacze zadają pytanie, po co tworzyć takie kropki kwantowe, takie bardzo małe struktury?
Powodów tworzenia takich nanostruktur jest bardzo wiele i to z perspektywy dnia dzisiejszego rzeczywiście wygląda, że ten kierunek badań nabrał olbrzymiego tempa w Polsce w szczególności. Na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, odkąd my zaczęliśmy te kropki kwantowe robić w Instytucie Fizyki, technologia została dopięta praktycznie na ostatni guzik. I takie kropki kwantowe dają możliwość, po pierwsze one bardzo silnie lokalizują elektron. Jeżeli one bardzo silnie lokalizują elektron, to można sobie wyobrażać, że jak ten elektron ma moment spinowy ustawiony do góry, czyli to jest jeden z jego parametrów, ale dosyć ważny i ludzie mówią o tworzeniu komputerów spinowych i tak dalej.
Spintronika. Zresztą też w Instytucie Fizyki profesor Dietl,
To jest bardzo silny kierunek badań. To można sobie wyobrażać, że ten elektron, jak już ma ustawiony spin do góry, to jest tak mocno zlokalizowany, że ten spin nie może się praktycznie odwrócić. Tak jak byłby zamknięty
w
pudełku.
Taki bączek, tak? Dobrze myślę, to taki wirujący bączek.
Można sobie to w ten sposób wyobrażać. I innymi słowy, coś co fachowo się nazywa dekoherencja spinu, czyli jakby wydajność gubienia tego spinu jest w kropce kwantowej bardzo, bardzo mała w porównaniu.
No i stąd to, nie wiem, to już idę trochę na skróty, możliwość wykorzystania w elektronice i tak dalej, jest. I tak dalej, tak, prawda? Tak. No ale teraz tak, idąc dalej w pana rozwoju osobniczym, panie profesorze, w 2002 roku broni pan rozprawę doktorską z wyróżnieniem, jak wyczytałem, i wyjeżdża pan na staż podoktorski. Od razu bardzo daleko przeskoczył pan Atlantyk.
Przeskoczyłem Atlantyk jednym wielkim susem. Wyjechaliśmy na uniwersytet w Cincinnati. Jak mówił Jacek Kosut wówczas, że w środku pola kukurydzianego jest to uniwersytet. To jest tak, dużo, tak. Dużo jest w tym prawdy. Rzeczywiście kukurydza rośnie naokoło. Nie jest to może uniwersytet, który jest w czołówce uniwersytetów amerykańskich.
No ale o kilkaset pozycji nasze najlepsze. Ale wyprzedza.
Tak. Zgadza się. Tym niemniej przyczyną tego, że tam wyjechałem.
No właśnie.
Była możliwość przeprowadzenia eksperymentów na kropkach kwantowych wytworzonych w Warszawie, których w Polsce wówczas przeprowadzić się nie dało.
Ze względu na brak aparatury, tak?
To jeszcze były te czasy, kiedy nie byliśmy w Unii Europejskiej, nie dostaliśmy zastrzyku funduszy strukturalnych, którymi
przypomnijmy
teraz...
2002 rok, tak?
Tak, to był 2002 rok, także tak. Wtedy jeszcze baza aparaturowa była bardzo ograniczona.
Czyli jedzie pan właściwie kontynuować swoją pracę, tak?
Tak, tak, rozszerzyć, ale bazowymi strukturami były te wyhodowane w Warszawie i przez całe 3 lata naszego tam pobytu zajmowaliśmy się pomiarami, eksperymentami na tych właśnie strukturach.
3 lata. Proszę powiedzieć, czy było panu ciężko? Czy ta wiedza wyniesiona z uniwersytetu, przypomnijmy, Uniwersytet Warszawski, najlepszy polski uniwersytet, jest w 400 wielu rankingów. Czy ta wiedza sprawdza się w Ameryce? No nie czuł się pan tam trochę jak ubogi krewny? Nie miał pan kompleksów?
Wręcz przeciwnie. To tak? Znaczy polska szkoła fizyki, zwłaszcza fizyki, znaczy ja mogę mówić o fizyce półprzewodników, ale podejrzewam, tak, że można to rozciągnąć na inne dziedziny również, fizyki teoretycznej.
Tak, cząstek elementarnych.
Cząstek elementarnych. To jest marka, którą w świecie znają. W szczególności, jeżeli nie ma się dostępu do aparatury, to tą aparaturę się tworzy. I to jest coś, co Amerykanie nazywają Scotch Tape Physics, czyli fizyka oparta o taśmę klejącą i gumę do rzucia. Że tworzymy coś z niczego, jest to urządzenie, które działa i urządzenie, które może dawać unikalne wyniki.
Ale panie profesorze, laureaci Nagrody Nobla sprzed 2 lat, Game i Nowosiełow, swój grafen też tworzyli taśmą taką samoklejącą, zrywali po prostu. Także to nie jest nic dziwnego,
nie,
prawda?
Nie, to się dokładnie zgadza. Znaczy, to było tak, że ja się z tymi ludźmi, którzy tam na Uniwersytecie w Cincinnati później stali się moimi pracodawcami, spotkałem na konferencji w Monachium w 2002 roku. Tam porozmawialiśmy chwilę. Potem oni mnie zaprosili na 3 tygodnie do Cincinnati.
Zobaczyli, co pan umie, pewno.
Ja też zobaczyłem, co oni mają.
Aha. Czy warto panu tam pojechać?
Tak, tak. Dlatego, że tak się złożyło akurat, że miałem również oferty z innych miejsc w Europie, ze Szwajcarii, z Wielkiej Brytanii i się zastanawiałem,
gdzie?
W którą stronę pójść.
To w dobrej pan był sytuacji. No ale właśnie, wspomniał pan, że w Stanach Zjednoczonych jest pan przez 3 lata, potem wraca pan do Europy na stary kontynent, ale nie do Polski, do wspomnianego Monachium?
Do Monachium.
No niech pan powie, dlaczego?
To jest w ogóle dłuższa historia. To znaczy człowiek, będąc w Ameryce i pracując u ludzi, którzy nie boją się wysyłać młodego postdoka na konferencję, dostaje swego rodzaju drugiego oddechu. Mam na myśli to, że w Ameryce organizowane są konferencje bardzo duże. Jest na przykład coroczne spotkanie fizyków. Jest to zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego,
ale
na który przyjeżdżają tysiące,
z całego świata, pewnie.
Tysiące fizyków z różnych dziedzin, od fizyki biologicznej, fizyki chemicznej, fizyki atomowej, fizyki ciała stałego, teoretycznej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja na takich konferencjach kilku byłem i tam zobaczyłem, że żeby móc konkurować w nauce, to jedna dziedzina nie wystarcza. Tak jak ciężko się stoi na jednej nodze, tak dobrze jest znaleźć sobie drugą nogę, która pozwoli na stabilną pozycję.
Ale to są chyba takie czasy w nauce, prawda? Że właściwie to już, jeśli ktoś chce prowadzić dobre badania z pana dziedziny, to już właściwie ta granica między fizyką, chemią, biochemią, genetyką, matematyką się zaciera, prawda? Już
to jest dokładnie tak. Natomiast trudno mi będzie powiedzieć, co jest w tej chwili moją dziedziną. To jest bardzo trudne
pytanie. No właśnie, porozmawiamy jeszcze o tym. W Niemczech pracował pan do 2007 roku. Wiem, że tam miał pan ciekawe wyniki. Proszę powiedzieć, czym pan tam się zajmował, bo ja powiedziałem we wstępie, że będzie pan robił baterie nowej generacji. No i tutaj musimy już chyba się zbliżyć do tych baterii. Co w Niemczech?
Więc tak jak mówię, zdawszy sobie sprawę, że ważna jest edukacja i nauczenie się czegoś nowego, zaryzykowałem. I to z dzisiejszej perspektywy wygląda jako bardzo dobry krok. I postanowiłem poszukać drugiego postdoka w tematyce, która była mi obca.
Czyli już nie kropki kwantowe.
Nie kropki kwantowe i to okazało się być związane z układami fotosyntetycznymi. Więc trzeba było się nauczyć troszkę czegoś nowego. Mm-hmm. Narzędzia pozostały mniej więcej takie same.
No to właśnie ta biologia, tak? No bo fotosynteza to jest właśnie absorpcja światła słonecznego, prawda?
Tak jest, przetwarzanie na elektrony. I wówczas zacząłem rozmawiać z biologami z Uniwersytetu Monachijskiego. Wówczas zacząłem się interesować tym i prowadzić badania w tej dziedzinie. Ale to, co chciałbym powiedzieć krótko, że tak jak mówię, z dzisiejszego punktu widzenia to wygląda na decyzję bardzo dobrą. Natomiast przez półtora roku pobytu w Niemczech...
Nie wiedział pan, czy to jest dobre?
Nic nie byliśmy w stanie opublikować. Znaczy nie mieliśmy materiałów na publikację. Po prostu krzywa nauki, czyli learning curve,
tak,
jest na tyle stroma czasami, że wymaga to dużego
samozaparcia. Czyli można powiedzieć, że nagle zniknął pan z pism, tak?
Tak,
można tak,
tak
powiedzieć.
Tak. Troszkę jeszcze kontynuowaliśmy publikowanie prac ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast chyba 2006 rok to jest rok, kiedy jest jedna praca tylko. Mm-hmm. I to jest taki wyraźny
dołek.
Można
powiedzieć, że to były koszty czegoś, że się pan musiał nauczyć, prawda?
To jest, mówię, to jest po nie w czasie, to jest łatwo powiedzieć. Natomiast wiedząc, że za 2 lata trzeba będzie szukać nowej pracy, to sytuacja jest to dosyć stresująca dla młodego człowieka, bo rekord mu się nie powiększa, publikacji nie przybywa, kontrakt się być może skończy za rok i nic się nie dzieje. Na szczęście potem doszło do naprawdę eksplozji wyników.
I ta wiedza się akumulowała, tak? Można
trzeba
powiedzieć.
Było po prostu przejść przez pewien próg i potem już rzeczywiście było dobrze.
No właśnie, ale jak pan przeszedł przez ten próg, kiedy było dobrze, postanawia pan wrócić do kraju. Dlaczego?
Odpowiadam na to pytanie zawsze w ten sam sposób. Kiedy jeszcze przygotowywałem pracę doktorską, usiedliśmy z moją żoną w mieszkaniu na Warszawskiej Woli i zastanowiliśmy się, jaki mamy plan. I plan wyglądał w ten sposób, że wyjedziemy do Stanów Zjednoczonych, potem przyjedziemy do Niemiec. Moja żona bardzo lubi język niemiecki i uczyła się tego języka w czasie pobytu w Niemczech, a potem wrócimy do Polski. Jeszcze będąc w Warszawie, myśleliśmy, że będzie to Warszawa, ale w miarę upływu czasu stwierdziliśmy, że może poszukamy sobie, nie chciałbym urazić mieszkańców Warszawy, bardziej przyjaznego miejsca do życia.
I do uprawiania nauki też?
Trudno konkurować z Warszawą, jeżeli chodzi o naukę, ale pozwala to
przyjaznego
często...
przyjaznego życia, tak? Zdecydował.
Tak, tak. Pozwala to często siedzieć w pociągu relacji Warszawa-Toruń, gdyż współpracowników w Warszawie mam wielu i to ciągle bardzo dobrze funkcjonuje. Także głównym powodem powrotu do Polski był po prostu plan. Taki był plan.
Czyli byli państwo konsekwentni. Nasz gość postanawia wrócić do Polski, nie wraca jednak do instytutu, z którego wyjechał, w którym robił doktorat. No ale o tym, co działo się po powrocie, porozmawiamy po piosence. Słuchają państwo Wieczory Odkrywców, a rozmawiamy dzisiaj o tym, czy można wykorzystać przyrodę i najnowsze technologie, a dokładniej nanotechnologie do stworzenia efektywnej baterii słonecznej nowej generacji. Gościem Wieczoru Odkrywców jest dziś pan profesor Sebastian Maćkowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureat programu WELCOME, to jest programu dla wybitnych naukowców powracających do Polski z zagranicy. A więc, panie profesorze, wraca pan do Polski, nie do tej placówki, w której robił pan doktorat. Wspomniał pan, że chodziło o bardziej przyjazne miejsce do życia i rzeczywiście wybrał pan bardzo miłe miejsce, Toruń, piękne miasto.
Nie wiem, czy ja wybrałem to miejsce, czy to miejsce mnie wybrało. Sposób poszukiwania pracy w Polsce wyglądał w ten sposób, że jeszcze będąc w Niemczech, wysłałem swoje życiorysy i plan badawczy do 13 wydziałów na uniwersytetach i politechnikach w Polsce.
Czyli to były różne miasta, tak?
Różne. Odpowiedź dostałem z 3, gdzie pojechałem na
rozmowy.
Na rozmowy, wygłosiłem seminaria i Toruń spodobał mi się z wielu względów. To jest piękne miasto, to jest pierwsza rzecz. Natomiast to, co przeważyło, to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to było to, że zarówno dyrektor instytutu, jak i dziekan wydziału powiedzieli mi, że mam się habilitować jak najszybciej. I habilitację złożyłem w ciągu półtora miesiąca od przyjazdu do Polski. A druga rzecz, że widziałem chęć w oczach władz wydziału.
Przypomnijmy, fizyka toruńska ma bardzo dobre tradycje, bo to są tradycje jeszcze z Uniwersytetu Stefana Batorego.
Ja się uczę tych tradycji, dlatego że jestem tam dopiero 3 lata.
No tak, profesor Jabłoński.
Profesor Szudy, profesor Chwirot. To są ludzie, którzy...
Kowalczyk, Jaskulski.
Można wymieniać. To po prostu jest pewna kultura, która jakby jest przekazywana w pewnym sensie z pokolenia na pokolenie. I jak już podjąłem decyzję o przyjściu do Torunia, o dołączeniu do grupy fizyków toruńskich, to się okazało, że dziekan wydziału wraz z dyrektorem instytutu zaproponowali mi uczestnictwo w projekcie infrastrukturalnym Centrum Optyki Kwantowej i zapewnili mi finansowanie zakupów aparatury naukowej za ponad 1,5 miliona złotych. To się w tym kraju często nie zdarza. I to naprawdę pokazuje pewną zupełnie ogromną przepaść między niektórymi wydziałami na uniwersytetach w tym kraju, a całą resztą.
A poza tym to stała się pana droga czy kariera trochę taką modelową, prawda? Bo pracę magisterską robi pan na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat robi pan w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, no później wyjeżdża pan na staże postdoktorskie w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, no a później habilitację jeszcze w innym mieście. Także mogę powiedzieć, że chyba pana można stawiać za wzór, jeśli chodzi o model kariery naukowej, panie profesorze.
Ja bym chciał, żeby to się stało modelem kariery naukowej w Polsce. Mam nadzieję, że profesurę będę miał w Toruniu, a nie gdzie indziej, dlatego że nie zamierzam się stamtąd wyprowadzać. W moim osobistym przekonaniu w ten sposób funkcjonują systemy w Stanach Zjednoczonych, w ten sposób funkcjonują systemy w Niemczech, że młody człowiek musi znaleźć sobie miejsce na innym uniwersytecie i tam zacząć wszystko od początku i pokazać, że może się uniezależnić od wielkiego profesora, szefa katedry, i że potrafi wypromować doktora, że potrafi opublikować
artykuł. Może nową szkołę, nowy kierunek badawczy.
Dokładnie tak.
No ale właśnie, pan postanowił to udowodnić dosyć szybko. Wystartował pan w pierwszej edycji programu Welcome. Było o co walczyć, prawda? Bo to jak na warunki polskie, pieniądze niezłe, parę milionów złotych.
To był duży przypadek. Ja chciałem namówić mojego przyjaciela z Niemiec do robienia kariery naukowej w Polsce. I gdy sobie siedzieliśmy...
Z Monachium, tak?
Akurat nie z Monachium, z Berlina. I gdy siedzieliśmy sobie w Dreźnie, bo tam się odbywała konferencja w ogródku piwnym, wyszukałem mu program Welcome na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i przeczytałem, jaka jest definicja badacza z zagranicy. I okazało się, że badacz z zagranicy to jest badacz z zagranicy per se, sensu stricte, ale to jest też Polak,
który
wracający.
Tak.
I sobie pomyślałem,
dlaczego
czemu nie?
I
to był koniec lipca 2008 roku. W związku z tym
pierwsza edycja
była zakończona 30 września, więc szybko musiałem ten projekt napisać. Mm-hmm. I tak naprawdę przyświecało mi takie przekonanie, że jest to test, że napiszę sobie jakiś projekt, zobaczę, jak to się uda,
jak
to się rozwinie.
Tak?
Czy uda mi procedura oceny tych wniosków jest wieloetapowa i dosyć skomplikowana. I nie liczyłem specjalnie, mówiąc szczerze, na to, że mi się uda w pierwszej edycji, ale że się nauczę i zobaczę, co mogę poprawić. Więc bardzo wiele rzeczy ustaliłem sobie w tym projekcie arbitralnie. Na przykład, no jak mamy na 4 lata, to powiedzmy, że weźmiemy sobie 1 milion na rok i tak powstał budżet.
Mm-hmm.
I potem to sobie rozbiłem.
4 miliony.
Tak,
tam...
z grubsza tak. Tak. Tam jest wymóg stworzenia grupy minimum 6-osobowej.
Tak.
To ja sobie stworzyłem grupę 6-osobową, też niespecjalnie się zastanawiając, skąd ja tych ludzi wezmę, jak ja tą rekrutację zrobię, czy są jacyś ludzie na uniwersytecie, którzy mogliby mi pomóc w tym. Czyli to wszystko było troszkę tak palcem na wodzie pisane, ale jak już się udało, to wtedy sprawy...
Wziął się pan do roboty.
To wtedy sprawy nabrały zupełnie innego tempa.
Ja może podam tytuł pana projektu, bo mówiłem o tych bateriach słonecznych nowej generacji, no ale tytuł naukowy oczywiście brzmi trochę bardziej skomplikowanie. Nanostruktury hybrydowe jako metoda zwiększania wydajności sztucznych układów fotosyntetycznych. Może pan powiedzieć prościej i jaśniej, panie profesorze?
Przede wszystkim w tym tytule zasadnicze znaczenie ma w jego angielskiej wersji oryginalnej słowo stepping stone. I stepping stone ma, tak jak mówię, znaczenie zasadnicze, dlatego że jest to kamień, który rzuca się w wodę, żeby móc przejść na drugi brzeg. Mm-hmm. Innymi słowy, celem projektu nie jest przejście na drugi brzeg, ale poszukanie właściwego miejsca, żeby rzucić ten kamień. I właściwego kamienia, żeby móc postawić kolejny krok. Więc to raczej bym powiedział, że tematem projektu są nanostruktury hybrydowe jako krok w kierunku bardziej wydajnej sztucznej fotosyntezy. I zasada...
Czyli sztucznych ogniw tak naprawdę, tak? Ogniw słonecznych?
Ja bym to pojmował szerzej. Ogniwo słoneczne to jest jedno narzędzie, natomiast fotosynteza to jest proces generowania paliwa komórkowego przy pomocy światła i dwutlenku węgla. Także niekoniecznie elektronów. Elektrony to jest efekt pierwszego etapu fotosyntezy. I oczywiście byłoby bardzo miło, gdyby taka sztuka się udała. I nasz pomysł na ten projekt opiera się na połączeniu układów naturalnych, które jesteśmy w stanie uzyskać.
Czyli odchodzi pan od krzemu, bo powiedzmy te dotychczasowe układy fotosyntetyczne, baterie słoneczne są robione z krzemu, prawda?
W większości.
A pan w tej chwili zupełnie proponuje co innego. Proszę o tym powiedzieć, bo to jest fascynujące. Stąd to pojęcie hybryda, prawda? Tak. Bo chce pan zaprząc rośliny, bakterie, no i właśnie te struktury nano, prawda?
To znaczy, tak, jeżeli patrzymy na liść, to widzimy, że jest on zielony, jeżeli to jest początek czerwca. I ten zielony kolor związany jest z obecnością chlorofilu w tych liściach. I molekuła chlorofilu, dosyć standardowa molekuła chemiczna, pochłania światło w zakresie, w okolicach światła niebieskiego i w okolicach światła czerwonego. Mhm. Nie pochłania światła zielonego.
Czyli można powiedzieć, że tak na krawędziach tego widma widzialnego, tak?
Tak, dokładnie.
Czyli to jest tam 400 nanometrów i 700?
I około 700 nanometrów, tak. Także ja mówię, że istnieją w absorpcji chlorofilu tak zwane dziury spektralne. To znaczy jest bardzo duży obszar światła widzialnego, którego chlorofil nie absorbuje. I teraz nanotechnologia daje nam możliwości doboru nanostruktur o bardzo dobrze określonych...
Wypełnić ten... Tak, dobrze?
Dokładnie tak. I to możemy robić właśnie wykorzystując kropkę kwantową. Kropka kwantowa jest układem o bardzo wysokim...
Czyli przydaje się ta wiedza pierwsza pana, tak?
Fundamentalna wiedza, tak. Natomiast to już są inne kropki kwantowe, którymi się zajmujemy. Kropka kwantowa, jeżeli ona będzie malutka powiedzmy będzie miała 2 nanometry średnicy,
czyli
to będzie
2 miliardowe części metra, proszę tak państwa, tak.
To będzie absorbowała światło niebieskie. Natomiast jeżeli będzie 10-krotnie większa, to będzie absorbowała światło czerwone. Innymi słowy, jesteśmy w stanie dopasować się kropką kwantową poprzez kontrolę jej rozmiaru do tych dziur widmowych w chlorofilu.
I żeby co? I żeby można absorbować całe to pasmo między 400 a 700? Czy przesadzam?
Tak byśmy chcieli. Aha. Tak byśmy chcieli, żeby stworzyć taką swego rodzaju układ kaskadowy.
Czyli państwo chcą poprawić naturę, panie profesorze?
Tak to kiedyś powiedziałem i biorę za to odpowiedzialność.
A to dosyć odważne wyzwanie. I proszę powiedzieć, co to w efekcie, do czego to może prowadzić, bo gdzieś przeczytałem, że państwo chcą także wyjść poza ten zakres widzialny i nawet zaangażować sinice, które by absorbowały podczerwień. Czy to prawda?
My nie chcemy, my to robimy.
Już to państwo robią, tak?
Projekt trwa 1,5 roku.
I sinice godzą się na to?
Znaczy układy fotosyntetyczne z sinic się na to godzą i jesteśmy w stanie rzeczywiście kilkukrotnie tę absorpcję w podczerwieni zwiększyć poprzez odpowiedni dobór nanostruktur wytwarzanych w tym celu. To, co jest najistotniejsze jakby z punktu widzenia naukowego tego projektu, to zapewnienie oddziaływania między układem biologicznym a układem nieorganicznym.
I czyli tym stworzonym sztucznie, powiedzmy, w laboratorium.
Tak. I teraz,
czyli chodzi o współpracę tych żywych części z tymi, co państwo stworzyli, tak?
Tak.
Czy ktoś robił już takie rzeczy przed panem?
Więc my to zrobiliśmy jako pierwsi jeszcze w Niemczech. To był ostatni wynik w zasadzie z Niemiec, jaki udało się zrobić. On się spotkał z bardzo dużym oddźwiękiem.
Nie, bo to w sumie fascynujące, taka hybryda, współpraca roślin, bakterii, sinic, no i elementów wytworzonych przez człowieka w celu pozyskiwania jak największej ilości światła, jak rozumiem, prawda?
Pierwszym etapem, ponieważ pierwszym etapem procesu fotosyntezy jest absorpcja światła, no to pierwszym etapem jest zebranie z tego światła w jak największej ilości, jak tylko byśmy to potrafili zrobić. Dlatego, że to jest pewne uproszczenie w stwierdzeniu, że my sprzęgamy roślinę, czy algę, czy silnicę.
Tak.
My wyciągamy z niej najmniejszą jednostkę, która światło absorbuje, taki układ białkowy z chlorofilami i sprzęgamy
ten fragment, który jest Państwu potrzebny, tak?
W tej chwili. Dlatego, że jakby aparat fotosyntetyczny jest bardzo skomplikowany, tam jest bardzo dużo układów i na szczęście biochemicy, z którymi współpracujemy, potrafią te układy izolować, potrafią je modyfikować, dopasowywać do pewnego stopnia do naszych potrzeb, a następnie my je sprzęgamy z naszymi nanostrukturami wytworzonymi w laboratorium.
Wspomniał Pan o biochemikach, którzy z Państwem współpracują, bo tak, zespół, ja rozumiem, że stworzony jest z polskich naukowców, ale współpracuje Pan z placówkami zarówno ze Stanów Zjednoczonych, tak, jak i z Niemiec?
Zespół jest praktycznie polski, z wyjątkiem jednego Czecha.
W drodze konkursu, rozumiem.
To był otwarty konkurs i jakby celem tej rekrutacji było zapewnienie jak największej interdyscyplinarności zespołu. Nasz projekt opiera się o fizykę,
biologię,
się o spektroskopię,
chemię, biochemię,
o biologię,
pewno, tak.
O chemię, o biochemię.
No tak, bo pan musi też spektroskopię, czyli musi też pan mieć narzędzia badające to
tak
efekt
jest.
Tej pracy.
To,
tak?
to jest z grubsza to, co my robimy. My się specjalizujemy w spektroskopii tego typu układów. To jest to, czym się zajmuję w zasadzie przez całą swoją karierę. Natomiast bez współpracy z laboratoriami biochemików z Uniwersytetu w Bochum, skąd dostajemy materiał z alg i z Uniwersytetu w Glasgow, w Szkocji, skąd dostajemy materiał z sinic, to
czyli
to,
także
to
Szkocja, tak? Stany Zjednoczone, Niemcy,
Szkocja.
Stany
Zjednoczone, stamtąd dostajemy wiedzę już teraz dotyczącą nanostruktur nieorganicznych. Wcześniej dostawaliśmy same nanostruktury, ale udało mi się przyjąć do zespołu chemika. W związku z tym ta osoba, Marysia Olejnik, wyjechała 2 razy na 3-tygodniowe staże do Stanów Zjednoczonych i tam się nauczyła, jak takie nanostruktury można wytwarzać i przeniosła tę technologię na nasz polski grunt.
Panie profesorze, to teraz pomalutku musimy niestety zmierzać do zakończenia naszej rozmowy. Czym ma się skończyć ten Państwa projekt? Czy planują Państwo jakieś zastosowanie tych hybrydowych struktur składających się właśnie z roślin, bakterii i nanostruktur?
Więc nasz projekt ma znaczenie podstawowe i w lutym otrzymałem kolejny projekt międzynarodowy, w którym już jest obietnica stworzenia prototypu urządzenia.
Czyli wykorzystując te Państwa badania podstawowe, będzie się budowało, nie wiem, czy baterie nowej generacji słoneczne?
To, co my chcielibyśmy stworzyć, to urządzenie oparte o nanostruktury hybrydowe i układy biologiczne, które będzie wytwarzało paliwo mrówczan, mówiąc krótko.
Paliwo mrówczan. No a proszę powiedzieć, co dalej? Jakie ma pan plany, marzenia? Pokazał pan, że jest pan naukowcem bardzo mobilnym. Warszawa, Cincinnati, Monachium, teraz Toruń. Zostanie pan w Polsce, czy może znowu gdzieś pana poniesie?
Mobilność ja już będę tylko promował.
Aha.
Słowem.
Czyli
to
będzie
znaczy,
pan
ja uważam,
już mistrzem teraz,
ja uważam,
tak, dla młodych.
Ja uważam, że ja już wyczerpałem mobilność jako taką. I wydaje mi się, że głównym celem tego projektu Welcome jest pokazanie młodym ludziom, że można robić naukę w Polsce w sposób taki, który ich promuje, który wyśle doktoranta na konferencję, który wyśle go na dłuższy pobyt zagraniczny, gdzie on zapozna się z najnowszymi osiągnięciami. Jeżeli ta trójka doktorantów pracujących w projekcie obroni bardzo przyzwoite doktoraty, to będzie to dla mnie sukces projektu.
Sukces, czyli także sukces, można powiedzieć, z trochę innej kategorii. I na zakończenie chciałem pana zapytać, czego można panu życzyć?
Żebym za rok mógł zjeść pomidory z własnego ogrodu.
O, to bardzo ciekawe. Czyli rozumiem, że życie pan traktuje, że pracę także traktuje pan jako istotny element, ale nie jedyny cel sam w sobie. Tak?
Zawsze trzeba stać na dwóch nogach.
Proszę Państwa, gościem Wieczoru Odkrywców był laureat pierwszej edycji programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Welcome, pan profesor Sebastian Maćkowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
A Państwa zachęcam do słuchania Wieczoru Odkrywców na naszym portalu moje.polskieradio.pl. Są dostępne kanały internetowe radia. Tam znajdą Państwo archiwalne Wieczory Odkrywców, na przykład rozmowę z doktorem Maciejem Konackim, astronomem z Torunia, który odkrył planetę z 3 słońcami. Za tydzień w Wieczorze Odkrywców porozmawiam z młodymi badaczami, którzy pracują nad lekami celowanymi do zwalczania nowotworów, A w poniedziałek w sygnałach dnia w cyklu Nauka dla gospodarki będzie o tym, jak zdobyć staż szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata w programie zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań. Krzysztof Michalski, warto słuchać Radiowej Jedynki.